Okay.
Jeszcze raz spróbujemy. No, dwa razy nas wywaliło. Mam nadzieję, że trzeci raz już nas nie wywali. Dobra, słuchajcie, trzecia część. Trzecia część naszego. Naszego live'a. Teraz z kamerki już laptopowej, żeby było szybciej. Walczymy dalej. Nie wiem o co chodzi. Jakie było pytanie o tych bieżących więźniów?
Nie jestem w stanie tego zmierzyć żadną miarą. Po prostu niektórzy chodzą do kaplicy więziennej po to, żeby się spotkać ze wspólnikami, z kolegami, wymienić grypsy czy tam innymi rzeczami. Mhm. Także też to tak wygląda, ale moim zdaniem, moje jest takie prywatne zdanie, że prędzej ktoś się nawróci w kaplicy czy w kościele niż gdzieś na polu. No, tak jest moje zdanie, nie? Może ktoś się z tym zgadzać czy nie, ale ja uważam, że jeżeli, jak człowiek jest bliżej tego sakrum, no to tak jakoś to inaczej. No, weź zobacz, jak wchodzisz do kościoła, nie? Wchodzisz do kościoła, wchodzisz do lasu, no jednak te odczucia są inne, nie? Czujesz w kościele to kadzidło, te okna, te mury, to wszystko, patrzysz na tabernakulum i tak dalej, no to trochę to inaczej wygląda. Ja nawet będąc przestępcą, dlatego, że zostałem wychowany w rodzinie katolickiej. Nie, moja mama prowadzała mnie siostrą od dzieciaka do kościoła. Moja siostra dzisiaj jest katechetką, jest teologiem. Ja od dziecka byłem prowadzany, byłem nauczony szacunku do Pana Boga, do kościoła, do księży, do cmentarza na przykład. To były rzeczy, których nie wolno było nam przestępcom tykać. I teraz ja od dziecka miałem do tego takie, wiesz, inne podejście, nie? I nigdy bym jakiegoś takiego złego słowa nie powiedział, czy coś. Ale... Tak w nawiązaniu do tematu, który tu poruszyliśmy, jeżeli jest pedofilia, bardzo mi zależy na tym, żeby sprawa była wyjaśniona, rozkminiona i osądzona, nie? No dlatego, że to jest dla dobra nas wszystkich. I tu nie widzę innej drogi. To jest dla mnie po prostu najważniejsze.
Okej, słuchajcie, dobra. Pytania jeszcze może jakieś się pojawią. Poczekajmy jeszcze. Czy mógłbyś powiedzieć, jak jest w oryginale koronka do Bożego Miłosierdzia, czy jest zmieniona? Słuchajcie, Bydgoszcz, Wojownicy Maryi. Pozdrowienia dla Was również, Wojownicy Maryi z Bydgoszcza, z Bydgoszczy.
Pozdrawiam Bydgoszcz, należę w Bydgoszczy do grupy, do takiej wspólnoty, nazywa się ona Samarytania, Bractwo Więzienne Samarytania i z ramienia tego Bractwa Więziennego odwiedzałem również zakłady karne w Bydgoszczy i w okolicach, w Fordonie, także byłem tam, współpracujemy, świetni ludzie. Jeżeli są chłopacy czy dziewczyny, którzy mają trochę czasu, zapraszam do tej wspólnoty. Nie muszą być jakoś tam do niej się zapisywać czy coś. Mogą na zasadzie wolontariatu, ale właśnie chodzić do więzienia również i po prostu mówić o Panu Bogu, dlatego że to jest jakaś opcja, nie? To jest opcja i ja na swojej podstawie mówię, że to jest opcja najlepsza. A czy ktoś zadecyduje, czy to jest najlepsza, czy nie, ma prawo wyboru, nie? Ja po prostu tak twierdzę, że to u mnie się sprawdza.
Co z więźniami, którzy nie pamiętają momentu przestępstwa, jak są traktowani? O.
W więzieniu nikogo to nie interesuje.
Co ty mówisz?
Nikogo to nie obchodzi.
W więzieniu
jest papier, jest wyrok i w więzieniu nie ma czegoś takiego jak granie wariata. Grać wariata możesz przed administracją, grać wariata możesz, dajmy na to, u lekarza, w sądzie, gdziekolwiek, możesz świrować wariata. Ale jeżeli trafiasz na normalną celę, jesteś rozkminiany, to wiesz, to żadne farmazony nie przechodzą, nie? Że ty tam miałeś ból głowy, że ty czegoś nie pamiętasz, że to, a nawet jeżeli czegoś nie pamiętasz, to kogo to interesuje? Kogo to obchodzi? To jednak są pewne twarde zasady. Ja nie chcę mówić, że więzienie to jest przedszkole, bo jeżeli ja bym powiedział, że w więzieniu są aniołowie, czy chłopacy, którzy tam, wiesz, są super, wszystko i tak dalej, to tak nie wygląda. No po prostu są twardzi faceci wychowani w większości na ulicach, albo tak jak w Poprawczaku byłem, no to w większości to są niestety jakieś patologiczne rodziny, porozbijane, rodziny trudne. No tak to wygląda. Ja co z tego, że ja byłem na przykład z dobrej rodziny, jak szedłem złą drogą, to jeszcze gorzej świadczy o mnie, bo jak mój kolega na przykład urodził się w więzieniu w Krzywańcu, nie? Jego ojciec był alkoholikiem, w domu od małolata cały czas na zrywkach i on daje mi na to wszedł na drogę przestępcy, bo nie miał co jeść, no to ja uważam, on jest mniej godny nagany niż ja, gdzie ja w domu miałem wszystko, a ja mimo wszystko poszedłem w przestępczość. Nie? Także ja akurat nie rozpatruję tymi kategoriami, że on jest gorszy, a ja byłem z lepszego domu, ja byłem gangsterem, on był tylko pijakiem i kradł radia samochodowe. To ja jestem ważniejszy, bo ja znałem Pressinga, czy kogoś tam znałem, to ja byłem ważniejszą postacią. W żadnym wypadku. Ja nigdy tak ludzi nie klasyfikuję, bo to jest po prostu nie okej. Okay. I taki po prostu byłem. I tu nie ma co jakieś robić takich selekcji. W oczach Boga wszyscy jesteśmy w pewnym sensie równi, nie? Każdy, chociaż Pan Bóg czasami pokazywał, że ktoś mu jest bliższy, czy tam dalszy, ale jakby to mamy tą samą szansę i tak dalej, i tak dalej.
W oczach więźniów oczywiście. Wszyscy jesteśmy skazani, tak?
W oczach więźniów jest coś takiego jak wyrok sądowy, jest wyrok sądowy, jest też wewnętrzna rozkmina. Dlatego, że znam naprawdę chłopaków, którzy siedzieli za rzeczy, których nie popełnili. Znam takich chłopaków. Ja miałem za dwa wyroki. Tylko, że ja na początku, jak byłem młody, to ja się przed tym buntowałem, nie? Buntowałem się, bo sobie myślę, kurde, zawinęła mi milicja, wpierdzielili mi, cały dzień mnie bili, bo oni bili do 15. Zabijali cię na przykład z salonu gier o 10, 11 w dzień albo o 8 rano i bili cię do godziny 15, dopóki była zmiana, nie? I cię tłukli. Ja wychodziłem taki rozgoryczony, mówię, kurde, zobaczcie, mam siniaki, obili mnie, tu mam guza, to, bo oni bili często książkami telefonicznymi po głowie, żeby śladów nie było, nie? A do mnie stara recydywa, bo ona stara recydywa tego wszystkiego czuła, no mówi, małola, ale co ty, kurde, się skarżysz? Wszedłeś w to, to teraz trzymaj fason. Ja mówię, to co mam z tym robić? Oni mówią, musisz wpisywać to w koszty. Po prostu, takie jest życie. Jeżeli zrobisz 5 na przykład napadów, a zawiną cię za coś, czego nie zrobiłeś, no to musisz to liczyć w koszty, nie? Bo przecież ja nie dostałem wyroków 15 lat za wszystko, co ja zrobiłem, bo jak ja bym był osądzony za wszystko, co ja bym zrobił, no to odsiedziałbym dużo więcej, nie? Tak po prostu to szczerze wygląda. Dlatego ja, kiedy wszedłem na drogę wiary, to ja musiałem się więcej spowiadać i odwiedzam teraz po to te więzienia, jakieś domy dziecka, poprawczaki, bo chcę odkupić swoje winy. Po pierwsze oddałem cały nielegalnie zgromadzony majątek, a teraz wszystko, co robię, staram się odkupić to, nie? Odrobić to jakoś tak w oczach Pana Boga, nie? No po to robię, bo to wiesz, wejść na drogę nawrócenia i powiedzieć, dobra, jestem cacy, nic tam się nie stało, bo się wyspowiadałem i tam już mam... No właśnie o to chodzi.
Ktoś komuś wyrządzi zło, na przykład go obgaduje, obmawia, wypisując innym jakieś negatywne opinie na temat tej osoby, wysyłając, nie wiem, do księży takich owaków, czy do jego znajomych. I później mówi, że ci przebaczył, ale musi również ponieść konsekwencje zła, które uczynił, czyli na przykład napisać znowu do tych osób, przy których cię szkalował, że cię szkalował, tak?
No zobacz, ja na przykład jestem katolikiem, a ja cały czas gdzieś tam z jakąś systematycznością, mniejszą lub większą, grzeszę, nie? Tylko co u mnie się zmienia? Im jestem bliżej Pana Boga, na przykład codziennie jestem na Eucharystii, codziennie jestem na adoracji, to te grzechy w pewnym sensie stają się jakby lżejsze, nie? Czyli nie wchodzę już w jakieś takie grzechy piętrowe, w jakieś, że jeden za drugim, albo nie trwam długo grzechu, tylko gdzieś tam na przykład przytrafi mi się przeknąć, nie? Coś przeknę. No to idę, wyspowiadam się, jakoś szybciej z tego wychodzę, szybciej się w pewnym sensie wylizuję, nie? Dzięki właśnie łasce Pana Boga, nie? Także to tak to u mnie wygląda.
Okej, okay. Łukasz poszedł do żony, tak więc Łukasz poszedł w ważniejszych sprawach. Grzegorz z Leszna, nie będę się wypowiadał, ale z tego co oglądałem filmiki pana Grzegorza z Leszna, to one nie mają nic wspólnego z nauką Kościoła, tak od siebie powiem. Spytaj, czy Paweł wielu zna ludzi ze świata gangsterskiego, którzy się naprawdę nawracają. O, to jest ciekawe. Pershinga, ale znałeś Pershinga, mafię tą tam pod Warszawą, tą
że... Powiem ci tak. Poznałem Pershinga, to było podczas walki Andrzeja Gołoty z Witherspoonem w 1998 roku, jako osoba w takim pewnym zaufaniu oddelegowano od chłopaków z Wołowa, gdzie miałem jakieś tam zaufanie i szacunek i tam zostałem zaprotegowany, poznałem tam konkretnych chłopaków i zaczęły się moje takie wchodzenie w gangsterkę, czyli w tą przestępczość zorganizowaną, nie? Od tego się zaczęło. Ale jaką miarką ja mam to mierzyć? Przemek, wiesz, jak ja spotykam faceta, który na przykład zrobił jakiś numer i zarobił 100 milionów, nie? A ja byłem przestępcą 15 lat i dajmy na to zarobiłem milion. To co mi z tego, że ja powiem o sobie, a tam byłem gitem, byłem ostry chłopaczyna, zawsze w pierwszym szeregu, na pierwszy ogień, ale czy to było mądre? Wiesz, czy to było mądre, bo jak ja spotkam kolesia w białym kołnierzyku i on powie, ja zrobiłem jeden numer, na przykład wałek na złomie albo na wacie, na materiały budowlane albo na czym, i teraz wiesz, kto jest głupi, kto jest mądry, nie? Kto jest, co z tego, że ja byłem na przykład troszkę bardziej znany w półświatku, on był prawie że nieznany, jak on po prostu poukładał to jednym ruchem, nie? Więc tutaj jakieś klasyfikacja tego, że ten był ostrzejszy, ten nie, ten był mocniejszy, gangster czy tej, kompletnie od tego jestem daleki, dlatego że na pewno nie byłem jakimś tam flagowym przestępcą, jakimś bardzo znanym. Coś tam sobie skrobałem, coś tam sobie robiłem i nie chcę robić z siebie kogoś, kim nie byłem, nie? Poznałem pewne osoby, pewne interesy, gdzieś tam radziłem sobie, ale nie chcę tu robić z siebie jakiegoś wielkiego bossa, bo to nie o to w tym wszystkim chodzi, nie? Okay. Przynajmniej mi.
A tak naprawdę żałujesz tego, że w więzieniu dołowałeś osoby siedzące za pedofilię. Dołowałeś, tak? Dobrze tam.
W więzieniu jest coś takiego, to się, nazywają się oni poldasami. Poldasy, poldasy, poldasy. Poldasy, skoki, bryki, skakańce. To są przeważnie młodzi chłopacy, którzy przychodzą w więzieniu, albo to są dresy, które siedzą na trzepaku, którzy wchodzą w ten półświatek cały. I czym ci ludzie się charakteryzują? W ogólnym jakimś takim rozrachunku, tym, że pajacują po prostu, nie? I teraz jak małolat wjedzie do puchy, on ma tam 18 lat, gdzieś tam jest rozbrykany, rozkulany, to on myśli, że on wyżywając się na innych, czy tam jakieś robiąc pajacowanie, że on jest, rozumiesz, ostry chłopak, nie? A w czym u mnie to się różniło? U mnie to się różniło w tym, że ja od razu przez zachowanie w poprawczaku trafiłem na recydywę. A recydywa to jest w ogóle inna liga w nauce gibania, w nauce siedzenia w więzieniu. To jest w ogóle inna szkoła. Oni nie uczą cię pajacowania, robienia jakichś głupich rzeczy, czy jakichś niepotrzebnych rzeczy. To w ogóle jest inna bajka, inna historia. Nie każdy o tym wie, bo to, co pokazują w telewizji, to są zwykłe bzdury, takie, że tam wjeżdżasz, się bujasz, to robią tacy małolacie, którzy wjadą pierwszy raz, czy tam drugi raz i trochę tam brykają, skakają, czy coś. Jak zobaczysz prawilnego recedesa w pudle, to jest spokojny facet, poukładany facet, on nie kopie się z koniem, on wie, co mu można, co nie można, co przynosi zysk, co nie przynosi, co jest futer, co nie. Jeżeli wchodzą zasady i on pewne rzeczy musi zrobić, to wiadomo, że te rzeczy zrobi, bo tego wymagają zasady. Ale do czego nawiązuję? Że ja nie czerpałem z takich rzeczy satysfakcji. Nie czerpałem z tego satysfakcji, to po prostu był obowiązek. Dlatego, że jeżeli, dajmy na to, zaatakowaliśmy kogoś, kto zrobił jakieś świństwo w rozumieniu tutaj takiego normalnego społeczeństwa, nie? Czyli zrobił krzywdę jakiemuś osobie niepełnosprawnej, co było źle widziane w półświatku, czy jakieś inne takie rzeczy, nie chcę tego wymieniać, bo zaraz powiedzą, że tam wybieram przestępców, tak, że wybieram, nie chcę tego mówić, ale mówię tu o takich zasadach wewnętrznych, więziennych, to nie było wcale dobrze postrzegane. Wiesz, na czym bardzo się przewiozłem? Ja myślałem, będąc na wolności albo małolatem, że jak ja wejdę do puchy i spotkam jakiegoś kogoś, kto siedzi za zabójstwo, to jest tam super boss, że to są ludzie, którzy rządzą więzieniem. A co się okazało? Na recydywie wcale tak nie ma. Recydywa wcale nie uważa kogoś, że jeżeli ktoś kogoś zabił za 5 zł, to że to jest super jakiś facet, super gość. Po prostu wcale tak nie było. I to mnie bardzo zdziwiło, bo to, żeby, wiesz, zapracować sobie na szacunek, to trzeba też być mądrym. To nie, że ty będziesz czubem. To nie o to chodzi, że jesteś czubem, z nożem latasz po więzieniu, ty sobie zaskarbiasz szacunek. Nie, ty musisz być mądrym człowiekiem. Ty musisz być kumaty, musisz być rozgarnięty. I teraz to nie było tak, że ja gdzieś tam w więzieniu stłukłem słoiki, ze szkłem latałem i tam ganiałem jakieś ludzi, żeby zrobić im krzywdę. Pewne zasady musiały być przestrzegane po to, żeby właśnie w więzieniu był porządek. Jeżeli teraz taki pedofil przykładowo wjeżdżałby z wolności i on by w więzieniu miał high life, czyli leżałby sobie na celi palnikiem do góry, ręce założone i miałby super życie, to innym by też dało to pewien sygnał, że w sumie, słuchaj, złapią mnie, ale nic nam za bardzo się złego nie będzie działo. A ja jestem przekonany, że przez to, co pokazują na YouTubie czy gdzieś, jak pedofile są
witani, tak.
Jestem przekonany, że niejednego to odstraszyło. Jestem o tym przekonany, że to zadziałało prewencyjnie. I teraz można mnie osądzać, czy to jest złe, czy jest dobre. Wiadomo, że w świetle wiary katolickiej to jest złe, nie? Ale takie po prostu było wtedy moje zachowanie, takie było życie i tak po prostu się zachowywałem, nie?
A czy macie jakieś swoje ulubione książki, powieści autorów? Ja to powieści w ogóle nie czytam, tak więc... Ty masz, Paweł?
Zielona Mila.
A, Zielona Mila, książka jest, tak?
Kazanie na Shawshank.
Aha.
No z Kingiem mam różnie, raz mam pod górkę, raz mam z górki. Milczenie owiec, no lubię takie mocne troszeczkę książki, to wiele innych bym mógł jakichś katolickich wymieniać, czy z innych jakichś tam dziedzin, ale powiedziałem akurat takich mocniejszych, no, gdzie ja bym chciał na przykład taką książkę napisać, nie? Bo tego jest mnóstwo, no, ja kocham czytać książki, dlatego sporo czytam i długo to bym musiał, no, niektóre Pilcha książki lubię czytać, dlatego że Jerzego Pilcha już nieżyjącego, dlatego że uważam, że miał ładny warsztat, ja z jego warsztatu akurat dużo czerpałem, nie? Chociaż on był ewangelikiem i tam, ale odnosił się do nas, do katolików z szacunkiem, dlatego też go za to szanowałem i dużo czerpałem z jego warsztatu. Przeczytałem chyba, że wszystkie jego książki. No ogólnie dużo czytałem, dlatego mógłbym tutaj wymienić, ale wiesz, na czym mi zależy? Słyszysz takie coś? Zielona mila. Mhm. I niemalże wszyscy wiedzą, o co kamam, nie? Wszyscy wiedzą, o co chodzi. Skazanie na Shawshank. Wszyscy wiedzą, o co chodzi. Może mniej wiedzą o Stephenie Kingu, że był alkoholikiem, narkoman i tak dalej, może to mniej wiedzą, nie? Ale te tytuły. I teraz wiesz, jak ty spłodzisz taki tytuł, no to w pewnym sensie może być siebie dumny. Nie mówię taki zarozumiałość czy pycha, nie? No ale to jest fajna sprawa, coś takiego stworzyć, nie?
Dobra, słuchajcie. Będziemy kończyć pewnie, nie? Co, Monia? Kto z swoich dawnych znajomych się nawraca? Przepraszam, że powtarzam pytanie. Z swoich dawnych, może znasz jakieś tam ze świata tego przestępczego kogoś, kto się nawrócił, czy to ciężko?
Już wam powiem, jak to wygląda u mnie. Są dwie kwestie. Pierwsza kwestia to jest taka, że od jakiegoś momentu swojego życia po części stałem się osobą medialną. Może nie tak jak ty, dlatego że ty bardziej w tym pracujesz, na tej płaszczyźnie. Ja mniej, ale też jestem gdzieś zapraszany do mediów, nie? I teraz samiec, mężczyzna ma w sobie takie gdzieś geny, albo mądrość, albo światła ducha, to wszystko może iść razem w parze, to nie musi być skonfliktowane, że wchodząc na nową płaszczyznę, ty badasz teren. Jesteś wilkiem, wychodzisz na łąkę, idzie za tobą watacha i ty sprawdzasz teren, jak to wygląda. Ja miałem podobnie, kiedy wchodziłem w świat mediów, sprawdzałem, czy kryje się tam niebezpieczeństwo. Niebezpieczeństwo kryło się właśnie w pysze i zarozumiałości. Dlatego bardzo uważam i monitoruję to u siebie, żeby w to nie wchodzić, żeby nie sprawdzać. Dlatego jak na przykład jadę gdzieś ze świadectwem, czy do więzienia, czy do poprawczaka, czy gdzieś do parafii, dlatego że często jestem zapraszany do parafii, do innych miejsc, to moim zadaniem jest, ja zrozumiałem to, wejść i zrobić swoje. Czyli ja mam takie zadanie zapalnika, a nie oglądać się, co dalej później się z tym stało, dlatego bardzo mało o tym mówię. Nie mówię o tym, że piszą do mnie osoby gdzieś tam na fejsie, czy gdzieś tam i piszą, słuchaj Paweł, pomogłeś mi, dałeś radę, dałeś natchnienie, dałeś to, bo najgorsze, co może być, to zasłaniać swoją postacią Pana Boga. To jest najgorsze, co może być, żeby ten wzrok na tobie zostawał, bo ty wejdziesz, zrobisz show i wszyscy myślą o tobie, a nie o Panu Bogu. Dlatego staram się wejść, powiedzieć to, co mówię, jak najlepiej potrafię, i nie zwracać uwagi na to, co się z tym dalej dzieje, dlatego że to by mogło mi szkodzić, mogłoby mnie wbijać zrozumiałość. Oczywiście takie sytuacje miały miejsce, takie sytuacje są, ale myślę, że wielu ludzi zareagowało tak samo może na ten filmik, czy na to, co ty robisz, czy robi ktoś inny. Każdy ma po prostu swój odcinek frontu. Moim odcinkiem frontu są poprawczaki, więzienia, domy dziecka, domy wychowawcze, to są, szczególnie mój taki front jest, nie? Oczywiście wchodzę też w inne miejsca i każdy z nas gdzieś ma takie, też powinien mieć takie zadanie, że po prostu ewangelizuje w takich środowiskach.
Dobra, słuchajcie, ostatnie pytanie jeszcze, to, jeżeli jest to w ogóle pycha największy mój grzech, coraz bardziej mi, a to słuchajcie, każdy ma problem z pychą, tak mi się wydaje. Panie Pawle, czy był Pan osądzony, myślał już Pan o nawróceniu, czy choć troszkę w myślach na początku od siatki, a może gdy był Pan jeszcze w gangsterce, jakieś myśli o Bogu, Maryi, czyli wiesz, no, takie początki jakby, tak?
Było tak, że będąc gangsterem, kiedy byłem naprawdę mocno psychicznie zmęczony, bo jak byłem chuliganem ulicznym, to konflikty się rozwiązywało tak, że szło się na przykład gdzieś na solo, była jakaś bójka, była jakaś zadyma, była rozkmina, załatwiało się sprawę i człowieka to ciśnienie schodziło. A kiedy wszedłem w świat taki, wiecie, poważniejszy przestępczości, taki zorganizowany właśnie tak zwanej gangsterki, to wtedy nie było już załatwiania spraw na pięści, tylko po prostu były strzelaniny, było jakieś zabijanie, były jakieś takie poważne sprawy. I tutaj musiałem jakoś odreagowywać, dlatego wchodziłem w takie właśnie kwestie jak gdzieś tam alkohol, gdzieś próbowałem znaleźć ujścia tej całej adrenaliny, żeby, wiecie, wyrzucić to z siebie. To jest w ogóle już inny świat, dlatego jak poznałem go tak głębiej, jak wszedłem w te takie poważniejsze struktury, to zobaczyłem, że im wyżej, tym mniej zasad. I dla mnie to był bardzo duży konflikt, dlatego że jak ja właśnie byłem wychowany na tych zasadach gdzieś tam już na ulicy, później w Poprawczaku i w Pudle, a wszedłem w tą gangsterkę, którą uważałem, no bo wiecie, mi to imponowało, mnie to fascynowało. Jak wszedłem w ten wysoki świat tej przestępczości, no to zobaczyłem tam, że tam tych zasad jest im wyżej, tym mniej. I poczułem wtedy taki bardzo duży zawód i czasami bywało tak, że wchodziłem do kościoła. Wchodziłem do kościoła, siadałem w ławce i nauczony szacunku po prostu do Pana Boga, do kościoła, mimo że to była hipokryzja, bo będąc przestępcą, to ja Pana Boga raniłem w ten sposób, ale ja wam mówię, jak było po prostu, nie, że wchodziłem do kościoła, siadałem i taką przeprowadzałem wewnętrzną rozmowę z Panem Bogiem, zadawałem mu różne pytania, ja wtedy nie otrzymywałem na nie odpowiedzi, odpowiedź otrzymałem dopiero w więzieniu, kiedy Pan Bóg przyszedł do mnie do tej celi izolacyjnej, jak w tej celi byłem, wtedy Pan Bóg przyszedł do mnie ze swoją propozycją. Ja na tą propozycję już oficjalnie wtedy odpowiedziałem i wtedy wszedłem na drogę nawrócenia. Ale zawsze u mnie był szacunek do kościoła, do cmentarza, do sakrum, do księży. Zawsze był szacunek i dlatego czasami te kościoły odwiedzałem. Tak po prostu, żeby złapać oddech, żeby przemyśleć pewne sprawy.
Okej. Dobra. Co tu jeszcze możemy dodać, co ująć? No dzisiaj trochę mieliśmy tych problemów technicznych, ale co pan myśli o książkach Sumnińskiego, w niektórych już można powiedzieć gotowiec dla prokuratury?
Mało ich czytam, dlatego że powiem szczerze, jest tak dużo konfliktów, my sami katolicy tworzymy tak mnóstwo konfliktów, kłócimy się o wszystko i wiesz, co jest najlepsze? Tak. Że my najwięcej uskarżamy się na to, że nas dzielą, nie? A my sami się dzielimy o wszystko. O komunię, o Eucharystię, o stanie, maseczki, przodem, o szczepionki, te maseczki, o wszystko. My robimy takie między sobą podziały, że jak ja wszedłem na internet, najmniej na to 10, 11 lat, 12 lat temu, to wszystko wyglądało całkiem inaczej. A dzisiaj powiem ci szczerze, naprawdę, to nie to, że czuję się rozgoryczony, tylko czuję smutek, nie? Czuję smutek, bo dzielimy się na każdym kroku i dzielimy się o wszystko. I to naprawdę jest bardzo słabe. I właśnie przez to mniej oglądam polityki, mniej takich kwestii właśnie politycznych, takich, które gdzieś tam zagniałem jakieś sytuacje. Bywam przecież i w Realu, bywam i gdzieś tam w Republice, tak, byłem w telewizji, w innych telewizjach. Także nie mogę powiedzieć, że politycznie jestem jakiś tam niemota. No znam się trochę na polityce, ale powiem wam szczerze, że nie chcę w ogóle tych tematów poruszać, bo po prostu one od razu tworzą konflikty. I my nie potrafimy rozmawiać, nie mamy kultury rozmowy, tylko lecimy na noże. Wyzywamy się od razu. Ty jesteś taki, siaki, owaki, przekreślony, ty nie jesteś katolikiem w ogóle, ty żyjesz w herezji, to jest herezja.
Jestem prawdziwszy katolik.
Tak, ja jestem prawdziwszy, bo ja się modlę tak, a ty tak, a ty nie. Ludzie, co się porobiło z nami?
Tego nie było, jeszcze rok temu tego nie było.
Tak nie bardzo, było jakiś czas temu, naprawdę. No. Od pandemii to się chyba zaczęło, później jakieś
G5. Ale to niesamowite z tego, naprawdę.
No przecież ono tego jest, nie? Ono tego jest. I to wszystko, wiesz, G5, pandemia, szczepionki, tak dalej, wiesz. Straszne to jest.
Czy jesteś wojownikiem Maryi?
Ja?
Tak.
Ja należę do zakonu rycerzy Jana Pawła II. Można nas znaleźć na przykład na YouTubie, bo teraz naszą stronę mamy, tam naprawiają ją, znaczy zmieniają ją na nowszą. A ja należę do zakonu rycerzy Jana Pawła II. To jest podobna taka ekipa jak wojownicy.
Dobrze, co tu jeszcze? Słuchajcie, widzę cały czas pytania macie, my tego nie skończymy. My tego nie skończymy do rana. Tutaj Paweł i Monika mają przed sobą daleką, znaczy nie, że daleką, ale drogę do Warszawy. Czy w więzieniach brakuje książek?
Nie brakuje.
Nie, są, tak.
Nie brakuje w więzieniach książek.
Ale można mieć w celi swoje książki.
Można mieć książki, można mieć. Ja miałem, cały czas przez wszystkie lata czytałem książki. Nie brakuje w więzieniach książek. Wiadomo, że te najnowsze tytuły nie są takie dostępne, jak
ale ja
się
mogę
chciało.
Sobie zażyczyć, żeby mi coś przynieśli, czy nie z zewnątrz?
Chodzisz do biblioteki, możesz sobie zażyczyć, nie przynoszą ci, ale rodzina ci wysyła albo kumple.
Mogę mieć
piszesz zezwolenie, znaczy możesz mieć w celi, możesz mieć płeczkę, możesz mieć książki i tak dalej, i tak dalej. Ale wiesz, czego brakuje?
No.
Wiesz, czego brakuje? Ludzi, którzy by czytali te książki.
O
Boże. Nikt nie czyta książek, nie czytają. Kobiety to czytają książki. Kto dzisiaj czyta książki? Komu się chce w ogóle dzisiaj czytać książki? Gatunek na wymarciu. Ludzie, nie róbcie jaj, odłóżcie tego YouTube'a, odłóżcie to wszystko. Ja nie mówię, że akurat tego czy coś. Tylko mi chodzi o to, nie zamieniajcie jednego na drugie. Nie zamieniajcie, bo to naprawdę to jest słabe. Książka wam daje tyle wartości. Ja prowadzę teraz taki program, Wiem, bo czytam. I ten program ma na celu propagowanie właśnie czytelnictwa. Dlaczego? Bo mi czytanie książek powrocie, w socjalizacji do normalnego społeczeństwa bardzo dużo pomogło. Ja potrafiłem zbudować zdanie, potrafiłem wyrazić emocje, potrafiłem z kimś się poróżnić na jakimś poziomie. Mi książki bardzo pomogły, dlatego bardzo, bardzo namawiam do tego, żebyście czytali książki. Jeżeli poczytacie książki, zauważycie, naprawdę ja wam to gwarantuję, jeżeli rok czasu cięgiem w wolnym czasie poczytacie książki, to gwarantuję wam, że wasi znajomi zauważą zmianę w budowaniu zdań, wyrażaniu się waszym, w budowaniu zdań, w perspektywie postrzegania świata. Naprawdę tych walorów jest bardzo dużo, dlatego gorąco do tego zachęcam.
Kim jest ta miła pani, która tu się tam, że tak powiem, pojawia co jakiś czas, ktoś tu pyta? Pani, tutaj ta miła pani siedzi tutaj. Tak zrobię.
Pani na imię ma Monika i jest moją narzeczoną.
Tak, i próbowaliśmy Monikę zaprosić, namówić, żeby z nami tutaj się pojawiła, ale nie chciała.
Tak, ale jest.
Czytanie książek jest super. Ostatnio pochłaniam książki Regina. Ja przez ostatni rok przeczytałam więcej niż przez 40 ostatnich lat.
O, pięknie, gratuluję.
Czy był pan w Medjugorje?
Nie byłem w Medjugorje, dlatego że w sumie niedawno zjechałem do Polski. Wcześniej byłem na zachodzie, dlatego że próbowałem utrzymać się na powierzchni. Chodzi tutaj o to, że próbowałem po prostu zarobić na swoje życie. Pracowałem na budowach po 10-12 godzin dziennie. Nie, że się uskarżam, bo inni też tak pracują, tylko że dla mnie było to trochę nowe, nie? Bo będąc wcześniej przestępcą, no to zajmowałem się czym innym, a tutaj musiałem pójść do takiej pracy i teraz... Ktoś by powiedział, ale każdy pracuje. Oczywiście, że każdy pracuje, tylko ja trochę mam słabe umiejętności, dlatego ja byłem angażowany do prac ciężkich fizycznych, czyli dźwigania, taszczenia i tak dalej. W innych pracach po prostu jestem słabo rozgarnięty w jakichś pracach technicznych, ale nie uskarżam się w żadnym wypadku. Chodzi o to, że po prostu wyjechałem za granicę, żeby mieć za co żyć, dlatego dla mnie taki wyjazd do Medjugorje czy gdzieś to jest naprawdę bardzo duży luksus, na który jak do tej pory nie mogłem sobie pozwolić.
Musimy kończyć, Monika mówi, bo tu już jest pytanie o ślub, tak więc rozumiem, że przy tym pytaniu zakończymy. Kiedyś ślub.
Bardzo chciałbym wziąć ślub jak najszybciej i robimy wszystko, co w naszej mocy, żeby tak się stało. No z wielu powodów, no ale najważniejsze jest ten, że jednak to jest sakrament. Sakrament to jest ważna sprawa, także chcielibyśmy to usankcjonować. Nie zrobiliśmy tego do tej pory i to nie było z naszej winy. No były inne powody, no między innymi ten wyjazd za granicę, praca i tak dalej. Zresztą też nie tak dawno się poznaliśmy, więc to są też inne trochę kwestie.
Jako żona wojownika podziwiam was, panowie, warto was słuchać.
Dziękujemy.
Dziękujemy, tak. To co do innego rzec. Dobrze, że Pismo Święte było naszą najważniejszą lekturą. Tam są odpowiedzi na każde pytanie. Sąsiad tutaj dodaje. Trzymam kciuki. Czy wybieracie się do Lichenia na nocną modlitwę? No ja na pewno się nie wybiorę, bo jestem z Guciem, a Gucio ma 2 miesiące i muszę z nim tutaj przybywać w domu.
Ja wybieram się tam, gdzie zostaję w pewnym sensie zaproszony.
No tak, żeby też...
Tak, tam się wybieram. Trochę jakby tak nie pcham się przez szereg, bo zaraz by powiedzieli, że mam gdzieś jakieś parcie na szkło czy coś. To jest raz. A dwa, mam różne wyjazdy, czyli mamy zorganizowany grafik wyjazdów z ramienia mojej wspólnoty Zakonu Rycerzy. Tak, także mamy pewne grafiki, no i staram się dostosować do tego, co tam mam, a poza tym no też pracuję w pewnym sensie na dwa etaty, nie? Pracuję w fundacji i piszę książki, do tego robię dużo innych rzeczy, o których też nie chcę mówić, bo za długo by to wymienianie trwało, ale jestem, może powiedzieć, człowiekiem zapracowanym i dla mnie taki wyjazd gdziekolwiek to naprawdę jest dużym luksusem, więc nie zawsze sobie mogę na takie wyjazdy pozwolić, ale ja mam dla was propozycję, zapraszam was serdecznie do Legnicy. jedźcie i zobaczcie cud eucharystyczny w Legnicy i zobaczycie, że naprawdę warto. Warto, bo to jest ważna rzecz. To jest ważna rzecz.
Dobra, jeszcze ostatnie pytanie, już was puszczam. Czy trudno jest oduczyć się przeklinać?
To zależy. Jak był tutaj nasz kolega, to i Przemek o tym rozmawialiśmy o tym, to są takie kwestie, sytuacje, słabości, które Pan Bóg zabiera nam tak. Są takie kwestie, przykładowo zabiera od tak, bo Pan Bóg nas zna i to nie są jakieś rzeczy, które ja tutaj nowym jakieś powiem, to nie jest nic nowego. Po prostu ja na drodze nawracania Pan Bóg mi pewne rzeczy zabrał od tak, czyli na przykład jakaś rządza pieniędzy, rządza władzy, jakieś parcie właśnie gdzieś do mediów czy coś. Pan Bóg zabrał mi to, chociaż ja nie wiem, czy ja wcześniej za bardzo taki byłem, ale przyjmijmy, że robiłem też dużo rzeczy dla kasy, nie? Także Pan Bóg mi pewne rzeczy zabrał, a niektóre zostawił. Czyli muszę walczyć z jakimiś swoimi słabościami, nałogami, innymi rzeczami. Pan Bóg po prostu wiedział, jak to zrobić. Nie wszystko mi zabrał, z niektórymi problemami, jakimiś słabościami borykam się do dzisiaj, jak chodzę do spowiedzi, czasami z grzechem, który u mnie się powtarza, to ksiądz czasami do mnie mówi, no być może tak będzie do końca życia, tak, że będziesz musiał z tym grzechem walczyć. No i po prostu staram się wytrwać jak najdłużej i bardzo dziękuję wszystkim też za wsparcie modlitewne, bo jest mi to bardzo potrzebne, bo to, że ja tutaj występuję i gadam fajne rzeczy, jakieś rzeczy, które mogą budować, to nie znaczy, że jestem jakimś herosem i sobie z tym wszystkim radzę, bo to bardzo dużo zależy od tego, ile osób się za mnie modli. Modli i wspiera mnie też, nie? Dlatego, że jestem normalnym facetem, normalnym człowiekiem.
Okej, okay. A w jakim kościele jest ten cud eucharystyczny w Legnicy?
Legnica, Sanktuarium Świętego Jacka od dworca, 10 minut pieszo. Każdy jedzie tak. Jedziecie do Wrocławia, to jest miasto duże, 700 tysięcy ludzi. Każdy wiedzie, jest Wrocław, jedziecie do Wrocławia, we Wrocławiu kolejką taką SKS-ką, czy jaką tam międzymiejską, do Legnicy 40 minut. Wychodzisz z dworca, idziesz na lewo 10 minut i patrzysz na serce Jezusa Chrystusa żywego. Patrzysz na to z odległości metra czasu. Jak możecie tam nie być? No to przecież coś jest obowiązek. Ja rozumiem, że fajnie, że chcecie pojechać gdzieś po świecie, zobaczyć coś tam, ale ja sobie pomyślałem, że to jest ważne, co w Polsce mamy. Naprawdę to jest bardzo ważne. Jest na ten temat napisana książka. Ten cud został zbadany przez trzy komisje niezwiązane z Kościołem. Jedna szefowa tej komisji nawróciła się, naukowiec, także to jest bardzo ważna sprawa i naprawdę gorąco was zachęcam, pojedźcie, jest okres wakacyjny, wsiadacie w pociąg do Wrocławia, z Wrocławia do Legnicy 40 minut, ewentualnie bezpośrednio na Legnicę możecie pojechać i wychodzicie z dworca, każdego się pytacie, cud eucharystyczny, 10 minut piechotą.
Okej. Okay. Taka jeszcze ostatnia niespodzianka, zapowiedź. Z Pawłem będziemy tutaj planowali więcej działań takich YouTube-owo-medialnych, ale to jeszcze się plany. Przedstawiłem wam konkrety dotyczące planów. Tak więc to nie pierwszy i nie ostatni nas Pawła tutaj, obecność Pawła na YouTubach. Ale co do konkretów, to za kilka tygodni, nawet nie kilka tygodni. W każdym razie poinformujemy was, bo jest pewien pomysł na to, jak tu Pawła jeszcze mocniej wykorzystać, jego świadectwo i też no to, czego doświadczyłeś w swoim życiu i to całe doświadczenie ewangelizacyjne, jak wykorzystać w ewangelizacji przez internet.
Tak, to musi służyć dobremu, bo jeżeli to będzie służyło nam, samym sobie, to będzie nic nie warte, to będzie pył. Ja to robię po to, żeby odkupywać swoje winy.
Kabel,
to jest dla mnie najważniejsze, żeby odkupywać swoje winy.
Chcemy cię guzio żywego, a nie martwego.
Tak. Tak, to jest najważniejsze. Także to nie chodzi o żadne parcie na szkło, bo dajcie spokój.
Nie, to szkoda czasu. Jak ktoś tam uważa, że mam parcie na szkło,
to szkoda czasu w ogóle na takie gadanie, naprawdę.
To, że tu 10 tysięcy osób się przewinie, to naprawdę, bo obejrzyjcie sobie youtuberów, którzy grają w te, to są te gamingowe różne kanały. Nie wiem, to oni tam mają w milionach odsłon. Tak? To nie jest tak, to oni mają w milionach odsłon.
Ale nie, ja ci powiem, no to gratuluję im, jeżeli potrafili coś stworzyć, zebrali koło tego osoby, które są tym zainteresowane.
To są niszowe tematy, o których mówimy dokładnie, wiecie, że o wierze, o Kościele, o Bogu i w ogóle o religii katolickiej, to akurat ktoś tam chce słuchać. No. Wśród wydawnictw 2% to są wydawnictwa katolickie. 2% w całości. O czym my tu mówimy w ogóle? No. Jakie to jest parcie?
Także dajmy żyć.
Dobra, dzięki wielkie. Życzymy ci, Paweł i Monia, szerokiej drogi. Jeszcze nie raz, i nie dwa, i nie 10, i nie 100. Pewnie się zobaczymy tutaj na kanale, a coś więcej na pewno też się pojawi. Tak więc wszystkiego błogosławionego wam życzymy. Pozdrowienia również od Moni, od Gucia. I do zobaczenia najpóźniej w niebie, jak to się mówi. A codziennie widzimy się o 5 rano. Paweł też staje rano na różaniec. Oczywiście Paweł ma swój tryb, bo i adoracja, i msza święta i tak dalej. Tak więc wszyscy razem zmierzamy do nieba. Teraz możemy już legalnie zakończyć tę naszą transmisję. Dwa razy nam
pozdrawiam
się przerwało, tak więc też był w tym pewnie jakiś pomysł. Już się tą zajmuję, tym miałczku. Szczęść Wam Boże.